Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Bochenek, pracuję w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Jagiellońskim Kolegium Medicum w Krakowie i dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o lekach z perspektywy zdrowia publicznego, o stosowaniu leków w systemie ochrony zdrowia i o tym, w jaki sposób my w naszym Instytucie przygotowujemy studentów do pracy w sektorze ochrony zdrowia na stanowiskach pracy, które można by określić jako niemedyczne stanowiska pracy, bardzo często związane właśnie z lekami, ze stosowaniem, użytkowaniem leków. Tak więc skąd się biorą leki i kto za nie płaci, kiedy są nam potrzebne w razie choroby? Gdyby się zastanowić, jak wygląda praca nad nowym lekiem, a więc taki cykl od pomysłu do przemysłu, jakby to można określić, to okazuje się, że ta praca jest często bardzo żmudna, bardzo czasochłonna, a często i kosztochłonna. W pierwszym etapie tysiące związków chemicznych są badane w warunkach poza organizmem żywym, w warunkach laboratoryjnych. Używa się takiego określenia, że są to badania in vitro, w szkle, poza organizmem żywym. W dzisiejszych czasach to są często również badania określane jako in silico. Silica, krzem kojarzy się z mikroprocesorami, komputerami, a więc stąd takie określenie. Badania in silico. Wykorzystuje się oprogramowania, programy komputerowe służące do rozmaitych symulacji, modelowania. Tego typu programy komputerowe bardzo ułatwiają pracę nad nowymi lekami. Jeżeli te prace zakończą się, wówczas testowane substancje trafiają do badań na zwierzętach. Ale nawet przetestowanie ich na stosunkowo dużej liczbie gatunków zwierząt wcale nie zastąpi badań na człowieku, badań na organizmie człowieka, ponieważ występują różnice międzygatunkowe pomiędzy ludźmi, pomiędzy różnymi gatunkami zwierzęcymi, także te badania na ludziach są nieuniknione. Określa się je ogólnie jako badania kliniczne. Odbywają się w ramach kilku faz. Pierwsza faza badań klinicznych to są badania na osobach zdrowych, zdrowych ochotnikach, nielicznych. To jest grupa licząca kilkadziesiąt osób. Często bardzo ostrożnie testowana jest dana substancja, poznawane jest jej działanie na organizm człowieka, wpływ organizmu człowieka na tą substancję. Jeżeli faza pierwsza zakończy się sukcesem, wówczas testowane substancje mogą trafić do fazy drugiej. Ta faza druga badań klinicznych to jest ocena skuteczności, bezpieczeństwa już na pacjentach z daną chorobą, w której, jak się przypuszcza, ta testowana substancja jako lek może znaleźć zastosowanie. W tym przypadku grupa osób, na których substancja jest badana, jest już liczniejsza. To są grupy liczące kilkaset osób i tak jak wspomniałem, to są już pacjenci. Podobnie w kolejnej fazie, jeżeli ta druga faza badań klinicznych zakończy się sukcesem, w trzeciej fazie badań klinicznych mamy do czynienia z pacjentami. Rzesza tych pacjentów jest już liczniejsza, to są często tysiące pacjentów. Badania często trwają wiele lat i mają one charakter porównań. Porównuje się to nowe, testowane pod kątem tego, czy może stać się lekiem, czy też nie, z jakąś dotychczas stosowaną, tak zwaną standardową terapią. Dopiero wówczas, kiedy zebrane zostaną pomyślne dla testowanej substancji wyniki badań, mogą one zostać przedstawione po trzeciej fazie badań klinicznych odpowiednim instytucjom, tak zwanym agencjom lekowym, które podejmują decyzję, czy można ten testowany produkt zarejestrować jako lek. A więc mówimy o wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, tak zwanej rejestracji. W Polsce rejestracją zajmuje się urząd o nazwie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Za granicą istnieją inne agencje państwowe, agencje leków. Tego typu agencja istnieje też w skali unijnej. Jest to Europejska Agencja Leków, EMA, European Medicines Agency. A więc w takiej sytuacji może dojść do zarejestrowania leku. Często wówczas zaczyna on być bardzo powszechnie stosowany, często w skali całego świata. Nawet wówczas, kiedy już jest coś uznane za lek, badania się nie kończą. Trzeba jeszcze poznać działania niepożądane, trzeba poznać długofalowe skutki stosowania danego leku. Tego typu badania określane są badaniami czwartej fazy. Tak więc widać, że ta droga leku od pomysłu do przemysłu jest bardzo długa, związana z ryzykiem, jak za chwilę zobaczymy. Często trzeba tysiące cząsteczek przetestować po to, żeby nieliczne z nich trafiły do badań klinicznych, badań na ludziach, a tylko jedna z nich ma szansę stać się zarejestrowanym, dopuszczonym do obrotu lekiem. W 2020 roku opublikowana została ciekawa praca, która zajęła się oceną prawdopodobieństwa sukcesu na poszczególnych etapach prac nad lekami, sukcesu rozumianego jako prawdopodobieństwo zarejestrowania testowanej substancji jako lek. I co się okazało? Okazało się, że na pierwszym etapie, w pierwszej fazie badań klinicznych, to prawdopodobieństwo jest stosunkowo nieduże, wynosi 10-14%. W drugiej fazie ono już się zwiększa, wynosi 15-35%. Jeszcze większe jest, kiedy już testowana substancja dojdzie do trzeciej fazy, to prawdopodobieństwo wynosi 50-59% wówczas, ale nawet wtedy, kiedy już wniosek o rejestrację jest składany, nie ma stuprocentowej gwarancji, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony. Prawdopodobieństwo sukcesu wtedy szacowane jest na 83-85%. Tak więc widać, że prace nad lekami są ryzykowne, że należy często dużo zainwestować i należy liczyć się z porażką. Poniesione koszty mogą się po prostu nie zwrócić. Jak wygląda rynek leków, dystrybucja leków w Polsce? Zachęcam do korzystania z licznych źródeł, nie tylko źródeł dostępnych w specjalistycznych bazach literaturowych, ale na przykład są publikacje takie jak strategiczny dokument Ministerstwa Zdrowia opublikowany w 2018 roku, Polityka lekowa państwa 2018-2022. Możemy tam znaleźć wiele ciekawych informacji o polskim rynku leków i dystrybucji leków w Polsce. Z zamieszczonego tam diagramu możemy zobaczyć, że dystrybucja leków od producenta do użytkownika, jakim jest pacjent, czy to leczony ambulatoryjnie, poza szpitalem, czy też leczony w szpitalu, jest długa, odbywa się z udziałem wielu podmiotów. To się wiąże również z tym, że jest tutaj wielu pracodawców, którzy zatrudniają nie tylko profesjonalistów medycznych, osoby z wykształceniem medycznym, ale również osoby zaangażowane w tą dystrybucję, w rynek leków, które mają przygotowanie niemedyczne, chociażby takie jak zdrowie publiczne czy zarządzanie w ochronie zdrowia, a więc przygotowanie, które my oferujemy w ramach studiów, które w naszym instytucie są realizowane. Pośrednikiem pomiędzy producentem a szpitalem, czy aptekami, czy innymi placówkami, gdzie odbywa się dystrybucja już ta detaliczna leków, są hurtownie. Niekiedy ta dystrybucja może mieć charakter dystrybucji bezpośredniej do szpitali czy do aptek na przykład. Jeżeli chodzi o dystrybucję detaliczną, to odbywa się w dużej mierze za pośrednictwem aptek, również aptek tak zwanych internetowych, czyli tych aptek, które prowadzą sprzedaż wysyłkową także leków za pośrednictwem internetu. Są tutaj również rozmaite podmioty wykonujące działalność leczniczą, no i szerokie grono placówek określanych jako placówki obrotu pozaaptecznego. Jest tutaj szereg sklepów, punktów sprzedaży, które funkcjonują w ramach ogólnodostępnej sieci detalicznej. Są tutaj sklepy już bardziej specjalistyczne, jak specjalistyczne sklepy zaopatrzenia medycznego czy sklepy zielarsko-medyczne. W tych miejscach leki oferowane są pacjentom leczonym poza warunkami szpitalnymi. Przemysł farmaceutyczny i rynek farmaceutyczny w Polsce to jest bardzo istotna część polskiej gospodarki. Według danych opublikowanych w polityce lekowej państwa 2018-2022 wartość eksportu leków z Polski wynosiła około 12 miliardów złotych, podczas gdy wartość importu leków około 22 miliardów złotych. W sektorze farmaceutycznym dominują małe firmy zatrudniające poniżej 50 osób, aczkolwiek większość produkcji pochodzi od podmiotów dużych, zatrudniających ponad 500 osób. W rynku leków dominują leki wydawane bez recepty, tak zwane leki OTC. One stanowią 33% tego rynku. Nieco mniej leki na receptę refundowane, finansowane z publicznych pieniędzy, i 18% leki na receptę nierefundowane, te, których koszty pacjenci ponoszą bezpośrednio z własnej kieszeni. Podobnie 18% stanowią leki dystrybuowane na rynku szpitalnym. Z dystrybucją leków kojarzone są głównie apteki, apteki tak zwane ogólnodostępne. Jak więc wygląda sytuacja z aptekami w Polsce i na świecie? Jeżeli popatrzymy się na liczebność aptek, czy porównamy liczbę aptek w stosunku do populacji, to okazuje się, że Polska należy do krajów, gdzie liczba aptek w przeliczeniu na populację jest stosunkowo duża. Byliśmy obok krajów takich jak Irlandia, Francja, gdzie ta liczba na 100 tysięcy właśnie jest duża. Dokładnie tutaj widać z tego zestawienia, wynosiła ona około 36 w przeliczeniu na 100 tysięcy. Dla porównania, w Danii na przykład jest to zaledwie niecałe 4 apteki na 100 tysięcy mieszkańców. Tak więc sieć apteczna w Polsce jest stosunkowo dobrze rozwinięta. To są apteki ogólnodostępne, to są również punkty apteczne, gdzie asortyment leków jest nieco ograniczony i zasady funkcjonowania tych punktów aptecznych są nieco inne niż aptek ogólnodostępnych. Wspominałem, że praca nad nowymi lekami jest ryzykowna, wiąże się z możliwością porażki, czasochłonna, żmudna, niekiedy jest też bardzo kosztochłonna. I tutaj chciałem przytoczyć wyniki opublikowanej w zeszłym roku analizy, gdzie wzięto pod uwagę leki dopuszczane do obrotu w Stanach Zjednoczonych w latach 2009-2018. Przeanalizowano koszt opracowania takiego zupełnie nowego, innowacyjnego leku, czyli ta analiza skupiła się na lekach tak zwanych oryginalnych, innowacyjnych, zupełnie nowych. Nie dotyczyła leków określanych jako generyczne, będące zamiennikami leków już obecnych na rynku, zawierające tę samą substancję czynną, postać, mające tę samą postać farmaceutyczną, a więc skupiła się na lekach innowacyjnych. I okazało się, że średni koszt opracowania nowego leku jest bardzo duży, wynosi ponad $1 miliard, dokładnie $1,336 milionów podczas gdy mediana tego kosztu miała wynosić około miliarda, nieco poniżej $1,985 milionów. W każdym razie są to kwoty niebagatelne. W jaki sposób w takim razie te bardzo wysokie nieraz koszty farmakoterapii są finansowane w naszym kraju? No oczywiście dużą część kosztów farmakoterapii ponoszą pacjenci z własnej kieszeni. Udział dopłat pacjentów w rynku leków w Polsce jest stosunkowo duży. To, co jest pozytywne, to jest to, że te leki najdroższe, najkosztowniejsze, bardzo często są jednak finansowane z publicznych pieniędzy. Jakie organizacje, jakie instytucje płacą za leki? No oczywiście w pierwszej kolejności to jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Leki finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kategorii leków dostępnych na receptę, na te recepty refundowane. Są to również kosztowne, często bardzo innowacyjne leki stosowane w ramach programów lekowych, stosowane w ramach chemioterapii, leki dla seniorów. Innymi płatnikami są samorządy. Niektóre leki finansowane są na przykład w ramach programów zdrowotnych, tak jak szczepienia przeciwko grypie. Płatnikiem za leki jest też Ministerstwo Zdrowia. które bezpośrednio z budżetu państwa finansuje szczepienia obowiązkowe, finansuje leki stosowane na przykład w ramach programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, czy też finansuje leki dla osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Cały proces dopuszczania leków do systemu refundacyjnego, analizowania tych leków przed podjęciem decyzji, zaangażowanych jest szereg organizacji. Organizacje te, instytucje te zatrudniają osoby z odpowiednim przygotowaniem. Często nasi studenci znajdują zatrudnienie w tego typu miejscach. Oczywiście decydentem jest minister zdrowia. Minister zdrowia podejmuje decyzję o tym, które leki mają być refundowane. Bezpośrednio refundacją, finansowaniem zajmuje się najczęściej Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze swoimi oddziałami wojewódzkimi. Natomiast ocena leków przed podjęciem decyzji o tym, czy ma on być, czy nie refundowany, prowadzona jest w instytucji określanej jako Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jeżeli dostajecie Państwo czasami być może recepty, pojawiają się na nich rozmaite oznakowania, rozmaite znaki, rozmaite symbole. Co one oznaczają? One często dotyczą poziomu odpłatności pacjenta za dany lek. Mamy tutaj określenia takie jak B, jak bezpłatnie, R, jak ryczałt, czyli jakaś stała opłata, 30%, 50% czy 100%. Co to znaczy? Jeżeli 100%, no to oczywiście lek jest nierefundowany. 100% odpłatności pacjenta tutaj występuje. W pozostałych przypadkach udział płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, jest mniejszy czy większy. Warto wiedzieć, że w polskim systemie refundacyjnym funkcjonuje system limitów cenowych, który wpływa na to, w jaki sposób ta interpretacja tych kodów, tych oznaczeń powinna się odbywać. Otóż refundowane leki gromadzone są w grupy. Te grupy nazywane są grupami terapeutycznymi i oparte są one na podobieństwie leków. To podobieństwo może być największe, jeżeli mówimy o różnych lekach, które zawierają tę samą substancję czynną, tą substancję aktywną, która działa na człowieka. Ale może być też tak, że to podobieństwo jest już nieco inne, że to są różne substancje, które jednak mają nadal zastosowanie w tym samym, w leczeniu tego samego schorzenia. I w ramach danej grupy limitowej wyszukiwany jest lek, który jest jednym z najtańszych leków. Niekoniecznie najtańszy, ale jest jednym z tańszych leków. Ten lek zaczyna wyznaczać limit cenowy, limit refundacji. Jeżeli pacjent dostaje receptę na lek, który jest droższym lekiem niż lek, który wyznacza limit refundacji, wówczas może dojść do takiej sytuacji, że pacjent ponosi koszt określony jako określony odsetek, na przykład 30% limitu cenowego, te 70% dopłaca NFZ, ale pozostaje jeszcze do dopłacenia różnica pomiędzy ceną detaliczną konkretnego leku, na który opiewa recepta, a limitem cenowym. I cała ta nadwyżka, cała ta różnica też ponoszona jest bezpośrednio przez pacjenta. Tak więc są sytuacje, kiedy ta dopłata pacjenta jest znacznie wyższa niż 30% z ceny detalicznej konkretnego leku, ponieważ te procenty, te udziały odpłatności kalkulowane są nie względem ceny detalicznej konkretnego leku, ale właśnie jeszcze kalkulowane są z uwzględnieniem tak zwanego limitu cenowego. I warto o tym wiedzieć. Warto wiedzieć, że to ma wpływ na to, ile, jaką kwotę pieniędzy zostawimy w aptece. Warto zapytać czasem lekarza o możliwość stosowania tańszego leku, tańszego zamiennika. Warto zapytać również aptekarza. Gdzie można szukać informacji o cenach leków, wiedząc już mniej więcej, jak ten system refundacji leków w Polsce wygląda. Otóż jest szereg wyszukiwarek internetowych, ale ja zachęcam do szukania informacji bezpośrednio u źródła. To źródło to jest Ministerstwo Zdrowia. Minister Zdrowia co 2 miesiące publikuje wykazy leków refundowanych w formie tak zwanych obwieszczeń refundacyjnych i tam można bardzo łatwo na stronach ministerstwa te arkusze Excela znaleźć. Można je sobie ściągnąć, można przeanalizować, jakie są aktualnie ceny leków, jakie są zamienniki, można zobaczyć, co aktualnie oznacza określenie drogi lek refundowany w Polsce. No i wreszcie można zobaczyć, jaka jest aktualnie rekordowa cena za opakowanie leku refundowanego. W tej chwili Państwo możecie sobie takie pytanie postawić sami, możecie też spróbować sobie na nie odpowiedzieć, ile Waszym zdaniem może aktualnie kosztować najdroższy lek refundowany. Zaraz zobaczymy, czy Państwo jesteście bliscy prawdy. Otóż według stanu na marzec, kwiecień 2021 roku najdroższy lek refundowany w Polsce to był lek Spinraza zawierający substancję czynną nusinersen. Cena hurtowa brutto jednego opakowania zawierającego jedną fiolkę 5-litrową leku przekraczała 340 tysięcy złotych. To było dokładnie 341 tysięcy złotych, 334 złote, czyli 341 334 złote. Jest to lek stosowany w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni, choroby stosunkowo rzadko występującej, zresztą określane jako choroba rzadka i jest to lek, który nie podaje się jednorazowo, lecz leczenie wymaga podania wielu tego typu, wielu dawek właśnie o tak wysokiej cenie. Na kolejnych pozycjach są inne leki stosowane w chorobach stosunkowo rzadko występujących, a więc mamy tutaj leki stosowane w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego, w chorobie Gauchera typu pierwszego, w chorobie Fabry'ego i w innych chorobach. Jak widzimy, ceny oscylują w okolicach 100 tysięcy złotych za opakowanie, za pudełko zawierające 60 tabletek czy zawierające 14 kapsułek, no ale są tutaj również leki stosowane w schorzeniach stosunkowo powszechnie występujących, na przykład lek Harvoni, zawierający Ledipasfir Sofo z Buvirem, stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C. W tym przypadku prawie 60 tysięcy złotych kosztuje opakowanie zawierające 28 tabletek właśnie takiego leku. Tak więc koszty leków mogą być bardzo wysokie, ceny leków bardzo wysokie. Na szczęście wszystkie te leki są dostępne, jak widzimy, dla pacjenta z odpłatnością zerową. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy jest zerowa. To są leki w kategorii leków oferowanych bezpłatnie w ramach tak zwanych programów lekowych. Jeżeli Państwo jako uczniowie szkół średnich myślicie być może o pracy w sektorze ochrony zdrowia, ale na stanowiskach pracy niemedycznych, niezwiązanych z posiadaniem specjalistycznego, medycznego wykształcenia, może pojawić się u Was pytanie, jakie przedmioty nauczane w szkole średniej mogą być szczególnie przydatne do tego typu pracy. Wydaje się, że najprostsza odpowiedź brzmi, że są to niemal wszystkie, jeżeli nie wszystkie przedmioty, przy czym każdy z innego powodu. Na pewno przydatna jest biologia, ponieważ leki stosowane są na żywym organizmie, organizmie człowieka. Na pewno przydatna jest chemia, jako że leki to są określone substancje chemiczne. Matematyka, która przydatna jest praktycznie w każdej dziedzinie życia, w tym życia zawodowego. Język angielski, potrzebny do czytania specjalistycznej literatury, do komunikowania się w tym środowisku zawodowym, które bardzo często jest środowiskiem międzynarodowym. Oczywiście nie należy zapominać o języku polskim, być może nawet on w pierwszej kolejności powinien być wymieniony, ponieważ należy w odpowiedni sposób wyrazić swoje myśli w formie tekstu pisanego, należy używać tego języka polskiego w komunikacji ze współpracownikami, pracownikami. Przydać się może wiedza o społeczeństwie, dająca podstawy do poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii, ekonomiki zdrowia, prawa, geografia, jako że, tak jak wspomniałem, często praca związana z lekami jest pracą w środowisku międzynarodowym. Nie należy też zapominać chociażby o wychowaniu fizycznym, jako że dobra kondycja fizyczna jest praktycznie do wszystkiego, czy niemal do wszystkiego potrzebna, a na pewno bardzo przydatna w każdej pracy zawodowej. W jaki sposób my w naszym instytucie przygotowujemy do pracy w sektorze ochrony zdrowia w ramach poszczególnych przedmiotów, które dotyczą właśnie w taki czy inny sposób leków? Otóż są pewne przedmioty, gdzie ta wiedza o lekach jest bezpośrednio elementem nauczania. To są przede wszystkim takie przedmioty jak farmakologia, ocena technologii medycznych i gospodarka lekami, także finansowanie ochrony zdrowia, finansowanie zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne, analiza ekonomiczna, ocena technologii medycznych. Jest tutaj też przedmiot angielskojęzyczny na studiach magisterskich na kierunku zdrowie publiczne oferowany. Przedmiot o nazwie Health Technology Assessment and Rational Pharmaceutical Policy. Ten przedmiot oferowany jest tym studentom, którzy wybierają specjalistyczną ścieżkę, która realizowana jest w grupach mieszanych. Są tam studenci zagraniczni i studenci polscy. Studenci zagraniczni przyjeżdżają do Krakowa na swój drugi rok studiów. Pierwszy rok robią w Sheffield albo w Granadzie. Potem wybierają ścieżkę specjalizacyjną, która właśnie jedna z tych ścieżek to jest ścieżka, którą my w Krakowie oferujemy. I w takiej sytuacji tworzą się grupy, do których dołączyć mogą studenci polscy, tak jak powiedziałem, studenci studiów magisterskich. Jest to unikalna możliwość studiowania ze studentami zagranicznymi w języku angielskim bez wyjeżdżania z Krakowa. Oczywiście istnieją również możliwości wyjazdów zagranicznych na studia. Pandemia w dużej mierze to utrudniła, ale liczymy na to, że kiedyś ta mobilność studencka i wyjazdy zagraniczne studentów wrócą i będą się dalej rozwijały. Są też inne przedmioty związane z innymi aspektami stosowania leków w systemie ochrony zdrowia, takie jak ekonomia i ekonomika zdrowia, statystyka, demografia, metody badań naukowych. No i wreszcie tutaj muszę wspomnieć o tym, że ci studenci, którzy chcą rozwijać się naukowo, mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, takich jak studenckie koło farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych, czy studenckie koło naukowe oceny leków i badań klinicznych. Być może, że Państwo zastanawiacie się w takim razie nad tym, gdzie konkretnie, w jakich miejscach pracy znajdują zatrudnienie nasi absolwenci. Często to są miejsca pracy z lekami właśnie związane. W szpitalach mogą to być działy zajmujące się rozliczeniami lekowymi, analizami zużycia leku. Jest to oczywiście przemysł farmaceutyczny, inne przedsiębiorstwa związane z handlem czy obrotem lekami, liczne firmy analityczno-konsultingowe, firmy zajmujące się analizami rynku leków, oceną technologii medycznych, farmakoekonomiką. Jest wspomniana wcześniej organizacja, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwo, różnego rodzaju urzędy, organizacje pozarządowe, polskie czy zagraniczne, czy wreszcie sektor nauki i edukacji. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi informacjami o możliwych miejscach pracy bezpośrednio od absolwentów. To jest najlepsze źródło informacji. Publikujemy wywiady z naszymi absolwentami na stronach internetowych naszego instytutu. Te wywiady publikowane są również na Facebooku. Od jakiegoś czasu mamy też wywiady publikowane na naszym kanale na YouTube. Kim więc my jako pracownicy Instytutu Zdrowia Publicznego jesteśmy? Działamy oczywiście w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kolegium Medicum. W rankingach ogólnopolskich od lat zajmujemy pierwsze miejsce jako kierunek zdrowie publiczne. Zajmujemy także pierwsze miejsce w kategoriach uczelni akademickich, uczelni medycznych. No i jesteśmy najstarszą w Polsce placówką edukacyjną i ekspercką w obszarze zdrowia publicznego. W roku 2021 obchodzimy 30-lecie istnienia. Nasza instytucja została założona jako Szkoła Zdrowia Publicznego, potem przekształciła się w Instytut Zdrowia Publicznego. Stała się w 1991 roku pierwszą placówką akademicką kształcącą w zdrowiu publicznym. W tym roku obchodzimy jubileusz. Nasze studia przygotowują do rozwijania karier zawodowych na niemedycznych stanowiskach pracy w systemie ochrony zdrowia. Jakie to są studia? To są studia licencjackie, a więc studia pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne. To są studia również magisterskie na kierunku zdrowie publiczne, z możliwością wybrania ścieżek specjalizacyjnych. Tak jak wspomniałem, jedna z tych ścieżek daje możliwość studiowania w Krakowie ze studentami przyjeżdżającymi z zagranicy. Praktycznie jak do tej pory, mamy te studia zagraniczne prowadzimy już od kilkunastu lat, jak do tej pory byli to przedstawiciele wszystkich kontynentów świata. Mamy też studia licencjackie na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia. Są to studia innowacyjne, utworzone wspólnie we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można powiedzieć, że zarówno zdrowie publiczne, jak i zarządzanie w ochronie zdrowia przygotowuje do pracy w sektorze zdrowia, właśnie na tych niemedycznych stanowiskach pracy. Zdrowie publiczne bardziej przeznaczone jest, czy zaprojektowane jest dla osób z inklinacjami może bardziej w kierunku biologiczno-chemicznym, podczas gdy zarządzanie w ochronie zdrowia dla osób chcących rozwijać swoją wiedzę, umiejętności związaną z przedmiotami związanymi z naukami społecznymi. Aczkolwiek jedne i drugie studia przygotowują do pracy na niemedycznych stanowiskach pracy w sektorze ochrony zdrowia. Zapraszam więc na studia w naszym instytucie. Niedawno przenieśliśmy się do nowej siedziby przy ulicy Skalińskiej 8 w Krakowie. Studia w naszym instytucie wiążą się z prestiżem, studiowaniem w renomowanym ośrodku akademickim, z tradycją najdłuższą w Polsce, świetną kadrą akademicką, no i jak widać z doskonałymi perspektywami pracy, o których możecie Państwo przekonać się, czytając wywiady z absolwentami. Zapraszam do zaglądania na nasze strony internetowe, gdzie publikujemy ciekawe informacje, publikujemy teksty popularno-naukowe. Duża część tych tekstów publikowana jest na blogu Zdrowia Publicznego, na naszych stronach internetowych, także na Facebooku. Zapraszam również do mediów społecznościowych. Oprócz Facebooka mamy Instagrama, LinkedIn, konto na Twitterze, kanał na YouTube. Od jakiegoś czasu prowadzimy także podcasty. One dostępne są na wielu platformach podcastowych. Podcasty Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM. W tym roku nasza działalność jest szczególnie intensywna, ponieważ obchodzimy jubileusz. Również jest ona intensywna z tego powodu, że dołączyliśmy właśnie do akcji This is Public Health Global. Jest to akcja propagowania zdrowia publicznego, propagowania świadomości w zakresie zdrowia publicznego, a także informowania o możliwych karierach zawodowych właśnie w zdrowiu publicznym. Kończąc, dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie i oglądnięcie tego wykładu i serdecznie zapraszam do studiowania w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum w Krakowie. Zapraszam na studia na kierunkach zdrowie publiczne, zapraszam na studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia. Do zobaczenia.